Dlaczego takie słowa i zwroty jak ale, nie, konkretnie, do brzegu są nie tylko brzydkie, ale są niegrzeczne. W wielu kulturach na świecie są po prostu aroganckie. Już nie mówiąc o tym, że są po prostu konfrontacyjne. A więc nie służą czemuś, co się nazywa komunikacją dążącą do współpracy, partnerstwa, nie eskalowania negatywnych emocji itd. Większość osób w Europie tego, o czym teraz powiem, nie wie. Nie powiedziałem, że wszyscy, powiedziałem większość. I kulturowo my takich elementów, o których będę teraz mówił, naszych wypowiedzi, naszego stylu komunikacji, po prostu nie zauważamy. Ale przyszedł na to czas. Ta wiedza, którą tutaj przedstawiam, przyda się w każdym wymiarze życia. Prywatnym, biznesowym, rodzinnym, towarzyskim. I niezależnie od tego, kim jesteś, jaką masz rolę w firmie, jaki zakres odpowiedzialności nosisz, jakie masz wykształcenie, czy cokolwiek robisz, czy ile masz lat. Po prostu każdy z tego skorzysta.
Nazywam się Krzysztof Sarnecki i prowadzę firmę Quest Change Managers. Na co dzień pomagamy firmom działać skuteczniej. Rozmawiamy o konkretach, zmieniamy sposób myślenia i pracy zespołów, a całość wspieramy praktycznymi warsztatami.
Kiedyś, było to około 20 lat temu, kiedy wróciłem po 20 latach przebywania w Stanach Zjednoczonych, wszedłem w Galerii Krakowskiej, to jest taka elegancka galeria, wszedłem do sklepu z garniturami. I piękny sklep, elegancki, w wejściu stoi Polka, więc elegancka, ładna, sympatyczna kobieta. Ja mówię dzień dobry, ona mówi dzień dobry. Ja mówię, proszę pani, czy macie państwo sportowe marynarki? Na co ona mi odpowiedziała, nie mamy. Z takim uśmiechem, bardzo serdecznym. Ja zgłupiałem, bo po 20 latach przebywania w innej strefie kulturowej, no trochę jakby, mimo że jestem Polakiem oczywiście i rozumiem w pewien sposób, to doznałem szoku. Tak sobie pomyślałem, a z czego ty się, kobieto, śmiejesz? Wchodzimy do hotelu pięciogwiazdkowego w Europie i ja się pytam, czy macie państwo na przykład likier, adwokat? Na co słyszymy, nie mamy. Tego typu zachowanie jest niegrzeczne, jest aroganckie, już nie mówiąc o tym, że jeżeli jesteśmy w hotelu pięciogwiazdkowym, jesteśmy w sytuacji, w której ktoś uzurpuje sobie miano pięciogwiazdkowego hotelu, coś takiego jest po prostu niesamowite. W większości krajów na świecie ta czołówka, ale nie tylko, nie jest w stanie po prostu patrząc ci w oczy powiedzieć nie. W kulturach Dalekiego Wschodu nie ma takiego pojęcia jak słowo nie w takim naszym rozumieniu. Jeżeli w Indiach idziemy do sklepu i pytamy, czy ma pani takie coś w kolorze innym niż tutaj jest, czyli na przykład prosimy niebieskim, a powiedzmy to jest zielone, ona powie oczywiście i pójdzie na zaplecze i przyniesie ci czerwone. Ty mówisz, nie, przepraszam, ale ja chcę zielone. Ta pani powie, o tak, tak, oczywiście. I za chwileczkę przyniesie ci fioletowe. My mówimy, no ona chyba sobie jakoś pogrywa z nami, prawda? A tu się okazuje, że to jest strefa kulturowa, w której powiedzenie komuś nie mam jest po prostu niegrzeczne. Ona w ten sposób komunikuje, nie mam, ale próbuje coś zrobić w tym kierunku. Ja nie uważam, że powinniśmy taki model przyjąć i kiedy ktoś o coś pyta, chodzić na zaplecze i przynosić coś zupełnie innego. Ale to jest jedynie wskazanie na fakt, że w kulturach japońskiej, chińskiej, hinduskiej i tak dalej, mówienie konfrontacyjne nie jest po prostu postrzegane jako niegrzeczne, jako rodzaj impertynencji. My nie odczuwamy tego w sposób bezpośredni, bo jesteśmy tego przyzwyczajeni, może nie tyle bezpośredni. My nie odczuwamy tego na poziomie świadomym, czyli na przykład jak ktoś się tak zachowuje, mówimy o jej, dlaczego ta osoba tak mówi. Ale na poziomie podświadomym dostajemy taki strzał w umysł pod tytułem spadaj. A jaka odpowiedź powinna być? No, co to znaczy powinna? Aby osiągać ten cel, którym jest dobra samopoczucie drugiej osoby. Proszę pana, przykro mi, bardzo bym chciała mieć, ale niestety nie mamy. Jeżeli może pan poczekać, mogę dla pana to zamówić, albo może zaproponuję coś w zamian, może jest coś innego i tak dalej. Więc ta próba pokazania tego, że no właśnie jest komuś przykro, że nie jest w stanie dostarczyć tego, co klient sobie życzy, albo inaczej. No jesteśmy gdzieś i ktoś pyta, czy możesz coś takiego zrobić, a ktoś mówi nie. No to przecież już wyczuwamy tutaj pewien rodzaj niegrzeczności, prawda? Jeżeli ja powiem nie. Jeżeli ktoś zapyta, czy możesz, a ty powiesz nie mogę. Co to jest asertywność? Asertywność to nie jest umiejętność mówienia nie. Bo powiedzenie komuś nie tak wprost, to jest, tak jak powiedziałem, impertynencja. To jest w pewnych warunkach, w pewnych sytuacjach chamstwo. Ale to jest umiejętne mówienie nie. A umiejętne mówienie nie, a na tym polega asertywność, to powiedzenie w taki sposób nie, żeby ktoś tego nie odczuwał jako odrzucenie, jako brak dbania o drugą stronę, jako pokazanie mojego stanu, w którym ja mówię, a co mnie to interesuje i tak dalej. To słowo nie na Dalekim Wschodzie ma wiele wymiarów, ale nie ma takiego słowa w rozumieniu naszym nie. Nie. I nie chodzi o to, żeby komuś nie odmawiać, ale w Ojcu Chrzestnym jest taki cytat, kiedy Ojciec Chrzestny mówi do kogoś, nie pamiętam do kogo, a musisz nauczyć się mówić nie w taki sposób, ale aby nie brzmiało to jako nie. I oczywiście można tu podać wiele przykładów. Jedną z form załatwiania takiej sprawy, czyli zbuduję tutaj pewien konstrukt komunikacyjny. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, czy mógłbyś dzisiaj pojechać ze mną gdzieś tam, prawda? I nie jest to mój obowiązek. To może wchodzić w zakres współpracy. I ja w tym momencie mówię, Karolina, przede wszystkim bardzo chcę wspomagać cię i wspierać cię. I zależy mi na tym, bo przecież razem gramy do jednej bramki. Dzisiaj mam problem. Jeżeli dzisiaj jest jedynym dniem, kiedy możesz to zrealizować, to jest mi bardzo przykro. Być może możemy to zrobić jutro, bo z przyjemnością pojadę jutro. Dzisiaj niestety mam sytuacje, w których nie mogę, no i oczywiście mogę powiedzieć, jaka to jest sytuacja. Czyli jeżeli ja tak zrobię, że pokazuję swoje zaangażowanie, pokazuję to, że nie jest mi wszystko jedno, że to nie jest tak, że mówię nie i koniec, bujaj się, to wtedy druga strona odbiera to na zupełnie innym poziomie emocjonalnym. I to jest fundament tego, w jaki sposób używam słowa nie. Będą osoby w naszej strefie kulturowej, które mogą powiedzieć tak, ale to jest takie chodzenie dookoła, takie cackanie się, taki taniec, takie trochę udawanie. No to ja teraz powiem, nie, to tak nie jest. To jest nielinearność w komunikacji, to jest dbanie o drugą stronę i wbrew pozorom odbiór po drugiej stronie nie jest taki, ojej, to strasznie długo trwa, to jest takie kręcenie się dookoła, bo po drugiej stronie ktoś dostaje komunikat, jemu jej zależy w tej sytuacji, jednocześnie nie jest w stanie, nie może, nie chce, ale z powodów sensownych i zrozumiałych tego zrealizować tego, dla mnie, ze mną i tak dalej. Bardzo ciekawa jest pewna kwestia, mianowicie w negocjacjach, ja to pokażę teraz na ekranie, jest taka sytuacja, że jeżeli robi się taki układ współrzędnych, gdzie weźmie się pod uwagę kultury konfrontacyjne i niekonfrontacyjne, to jest ciekawe, że jest ta linia demarkacyjna, po tej stronie są konfrontacyjne, a tutaj niekonfrontacyjne, to okazuje się, że wymieniając wszystkie kraje na świecie, po stronie konfrontacyjnej w praktyce pojawia się tylko i wyłącznie Europa i Ameryka Północna. Wszystkie inne kraje, kultury mieszczą się po stronie niekonfrontacyjnej. Oczywiście skala tej niekonfrontacji jest różna, inaczej nie konfrontują Japończycy, a inaczej Brytyjczycy. Brytyjczycy są troszkę bliżej tej linii demarkacyjnej. Ale oczywiście Brytyjczycy są tutaj, należą do kultury europejskiej, ale są także inne kultury, które w zależności od tego, gdzie popatrzymy, jaki tam jest rozkład miejsc, to mieszczą się w różnych miejscach od tej linii w tym kierunku. Ale tylko i wyłącznie kraje europejskie są po tej stronie i tak jak powiedziałem, Ameryka Północna. My tego nie zauważamy. Zapraszam Cię na warsztaty zawodowe negocjacje. 2 dni bardzo konkretnego treningu negocjacyjnego w oparciu o zdobywaną wiedzę. Konkretną, praktyczną, przydatną w życiu codziennym i oczywiście w życiu zawodowym, w biznesie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Siedzimy przy stole, z kimś rozmawiamy. To jest rozmowa biznesowa. I ktoś coś tłumaczy, mówi, a druga strona mówi, proszę pana, ale czy może pan teraz konkretnie powiedzieć, o co chodzi? Albo czy może pan konkretnie powiedzieć, do czego państwo dążycie? Albo czy może pan powiedzieć konkretnie, jak to jest zbudowane? My tego nie zauważamy. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli ty byś się wypowiadała przez pewien czas, a ja bym teraz powiedział, a może pani teraz konkretnie powiedzieć, w czym jest rzecz? To jest, jakbym komuś dał w twarz. To jest powiedzenie, słuchaj, dotąd byłaś niekonkretna. Weź się pozbieraj trochę do kupy i powiedz wreszcie, wygadaj to, co powinnaś była wygadać od samego początku, a nie takie bzdety mi opowiadać. To jest taki komunikat. Na co to można zamienić? To można zamienić na zwrot, czy może pani teraz doszczegółowić to? Czy może pani opowiedzieć więcej detali na ten temat? Można też oczywiście dopytać, mam jeszcze pytania szczegółowe, tak? No i ktoś powie, a czemu się tak cackasz? No jak ktoś jest niekonkretny, no to co? No oczywiście są tacy ludzie w naszej strefie kulturowej, którzy w ten sposób będą to interpretować. Czasami jest to zależne od poziomu intelektualnego, ktoś po prostu tego nie rozumie. Czasami to zależy od wychowania, bo ktoś się wychował w 2 hełmach na raz na głowie i to nie dochodzi. Czasami komuś brakuje empatii, tak? Czyli nie odczuwa, co odczuwa druga strona i się wydaje, że przez to jest logiczne. Czasami ktoś jest zero-jedynkowy, bardzo często, nie chcę tutaj określać w całości, ale na przykład inżynierowie, osoby, które lubią zagłębiać się w kwestie właśnie zero-jedynkowe, to są bardzo często osoby, które mówią, no ale przecież ja konkretnie mówię, o co chodzi. No tak, zgadza się. I nawet powiem, masz rację co do konkretów. Tylko pytanie, jak to druga strona odbiera. Znamy to z życia, tak? Bo czasami przyjdziemy, powiemy pewną rzecz, która jest logiczna, a po drugiej stronie ktoś jest rozsierdzony, załamany, smutny, zły i tak dalej. Dlatego, że te słowa, niezależnie od logiki, trafiły na, albo inaczej, spowodowały emocje, które są negatywne. Dlatego to takie obejście dookoła. Na ekranie widzisz w tym momencie 2 typy komunikacji. Pierwszy to jest liniowy. A teraz widzisz drugi model. To jest nieliniowy, nielinearny. No i pytanie, która z tych linii jest krótsza? No, większość odpowie, no ta pierwsza. A ja odpowiem, nie, ta druga. Tylko ja nie pytam o centymetry, tylko pytam o skuteczność, o dojście do tego, do czego chcemy dojść w komunikacji, żeby druga strona nie była na nas zła, żeby zrealizowała pewne rzeczy i żeby ta współpraca się układała. Te warunki powinny zaistnieć, biorąc pod uwagę mój cel, że ja chcę dalej współpracować, osiągać jak najlepsze efekty. W związku z tym mamy już drugi zwrot. Czy konkretnie, tak samo bardzo niegrzecznym, ordynarnym wręcz jest powiedzenie, proszę pana, do brzegu, dobrze? Do brzegu. To jest powiedzenie komuś w sposób brutalny, słuchaj, no pozbieraj się do kupy, bo bzdury opowiadasz, albo jesteś niekonkretny, albo rozgadujesz się i tak dalej. W związku z tym dbanie nie tylko o drugą stronę, ale o siebie, bo w tej relacji, jeżeli druga strona będzie się dobrze czuła, będzie też wytwarzała atmosferę, w której ja się będę dobrze czuł. Natomiast wychodzenie z pozycji siły i tak dalej, no to jest głupie po prostu. Tak samo jak zadaję pytanie w negocjacjach, jeżeli jedna ze stron zdobywa pewną przewagę, siłę, na przykład jest więcej osób, ale ma, albo ma tak zwaną dźwignię większą i tak dalej, to dobrze? Często ludzie odpowiadają, tak, dla tej strony to dobrze. Ja mówię, nie, to bez sensu. Zdobycie przewagi w negocjacjach, takiej siłowej, takiego poczucia drugiej strony, że inni mają większe możliwości, że są, mogą nas zdruzgotać i tak dalej, działa tylko i wyłącznie na niekorzyść całościowych negocjacji, włącznie z tymi, którzy teoretycznie są silni. Dla mnie oni są słabi, bo nie rozumieją mechanizmu negocjacyjnego. Jest jeszcze inne słowo, które jest bardzo destrukcyjne. Ono samo w sobie działa jak gumka do wymazywania, no właśnie czego. Bardzo mi się podoba twoja sukienka, ale... No i teraz pytanie. Siedzi sobie kobieta albo stoi, jestem w towarzystwie i patrzę, mówię, bardzo mi się podoba twoja sukienka, ale co ta kobieta już czuje? Obok stoi jej brat, mąż i to słyszy, to tak spojrzy od razu na mnie, mówi, panie, tylko grzeczniej troszkę, dobra? I nawet, nawet jeżeli ja chcę dokończyć, bardzo mi się podoba twoja sukienka, ale wiesz, ty zawsze jesteś ślicznie ubrana, już jest za późno. Słowo ale trochę brzmi jak pewien wymiar braku logiki. No bo jak się komuś podoba, no to po co to ale? Czyli jest to swego rodzaju taka gra słowna, która tylko wprowadza negatywne odczucia. I teraz co zrobić, żeby tego konstruktu nie używać? A jest to najczęstszy konstrukt destrukcyjny, którego używamy w naszej strefie kulturowej, w Polsce na pewno. No, są kultury o różnym poziomie agresji i tak dalej. My należymy do tych, którzy są bardziej, a nie mniej agresywni. W naszym języku oczywiście nie mówię o tej agresji takiej pod tytułem ja chcę być agresywny, tylko tej takiej ukrytej, tej, której my często nie czujemy, podlegamy jej. Nie czujemy się dobrze w rozmowie z kimś, jak ktoś nas tak traktuje, no ale ponieważ przyzwyczajeni jesteśmy do tego, nie odbieramy tego świadomie, że to jest źle. To jest po prostu nasza rzeczywistość, musimy w niej się odnaleźć, bronić się, czasami atakować i tak dalej, ale czasami odczuwamy, czujemy się źle, jeżeli ktoś powiela takie rzeczy. I teraz ja mogę powiedzieć, bardzo ładnie wygląda twoja sukienka, tak? Czy podoba mi się twoja sukienka, może w ten sposób będzie ładniej, prawda? I stawiam kropkę. Wiesz, zresztą powiem ci, ty zawsze się ładnie ubierasz, więc jestem do tego przyzwyczajony, prawda? No ale jeżeli ja chcę powiedzieć, tak, zgadzam się z tobą w zupełności i teraz chcę powiedzieć ale, no to jest bez sensu. Jak się zgadzasz, to nie może być ale. Teoretycznie może być. Mogę powiedzieć, zgadzam się z tobą w zupełności, ale ja zazwyczaj się z tobą zgadzam. Albo, ale nie jestem zaskoczony, bo przecież ty zazwyczaj masz rację i w tym wypadku też. Ale to słowo ale przekreślę. Dlatego pytanie brzmi, co możemy zrobić? Możemy zrobić tak. Możemy postawić kropkę i kontynuować zdanie. Jeżeli ja chcę powiedzieć, zgadzam się z tobą w zupełności, ale nie jestem do końca pewien i tu chcę coś powiedzieć. Natomiast mogę to zamienić na kropkę. Zgadzam się z tobą w zupełności. Kropka. Zastanawiam się teraz nad jedną kwestią. Tak? I tu dalej to mówię. Nie ma tej kontry. Inna rzecz. Zgadzam się z tobą. Jeśli chodzi o wszystko, co jest związane z naszym wyjazdem, powinno to zostać przygotowane w taki sposób. Jednocześnie pojawia się pewne pytanie. Albo jednocześnie nie mam pewności co do kwestii samego transportu. To słowo jednocześnie już nie brzmi jak ale, tylko mówię o tym, że tu jest coś, gdzie jest konsensus. Jednocześnie pojawiają się jeszcze pytania uwarunkowania. I trzecia forma, której mogę użyć, słów w związku z tym. Mogę powiedzieć tak, słuchaj, to co powiedziałeś jest dla mnie logiczne. W związku z tym chcę się teraz przyjrzeć tematowi, jak to wprowadzimy w życie. I jeżeli nawet mam na myśli coś takiego, że to jest logiczne, ale niewprowadzalne w życie, to bym powiedział tak, zgadzam się z tobą, jest to absolutnie logiczne, ale nie wiem, czy wprowadzimy to w życie, czy jest to wprowadzalne. To ale jest wtedy takie destrukcyjne. Ja wymazuję to, co powiedziałem, ktoś źle się czuje, że nie do końca tak jest. Natomiast mogę powiedzieć, zgadzam się z tobą, jest to bardzo logiczne. W związku z tym zastanawiam się teraz nad tym, kiedy będziemy to wprowadzać, jakie mogą być bariery wprowadzenia tego. Ten zwrot w związku z tym jest takim zwrotem w niektórych sytuacjach bardzo wygodnym, dlatego że my dajemy mózgowi drugiej osoby znać, że jest kontynuacja potwierdzenia tej logiki, tego, że się zgadzamy. Zgadzam się z tobą w zupełności z tą logiką, tak? Czy zgadzam się z tą logiką. W związku z tym ktoś wie, aha, nie tylko się zgadzasz, ale w związku z tym dalej idzie to po twojej ścieżce i wtedy mówisz, zastanawiam się teraz, w związku z tym zastanawiam się naraz, jak to zrealizujemy, prawda? No i tu prawdopodobnie widzę jakieś problemy wdrożeniowe i tak dalej, mogę to powiedzieć. A więc mamy już nie, mamy już konkretnie, mamy już do brzegu, jako słowa brzydkie, niegrzeczne, ordynarne czasami. Od dzisiaj na pewno, jak to usłyszałaś, to będziesz bardziej wrażliwa na słowa. No i dodaliśmy sobie teraz do tego słowo ale, tak? I sposób reagowania. Kiedy patrzymy na te kwestie, to zaczynamy być bardziej wrażliwi. Zaczynamy myśleć drugą stroną. No i teraz popatrzmy się, jeżeli ja jestem sprzedawcą mojej myśli, mojego konceptu, czyli jestem rozmówcą, której chcę doprowadzić do tego, żeby ta strona kupiła to, co myślę, to, co mówię, a czasami kupiła ode mnie coś, usługę, rzecz i tak dalej, ale nie sprowadzam tego tylko do sprzedaży, to cały czas kwestią fundamentalną jest zastanawianie się nad tym, jak się czuje druga strona w tym moim przekazie. No i teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli ja zamienię słowo sprzedawanie, które samo w sobie brzmi trochę jakbym komuś chciał coś wepchnąć, prawda? Sprzedać komuś. Na zwrot powodować, aby ktoś chciał kupić. No to proszę zwrócić uwagę, że jeżeli w ręku mam coś i teraz idę do kogoś z tym, to będę się na tym skupiał. Ale jeżeli to mam z boku i myślę sobie tak, idę doprowadzić do tego, żeby ta osoba chciała to kupić, to pod hasłem chciała to kupić mieści się znak zapytania, co ja mam zrobić, żeby ona chciała, czyli będę skupiał się na moim rozmówcy. I to jest kwestia, która jest jedną z największych luk w naszej edukacji. Tego nie uczymy się w szkole podstawowej, nie uczymy się w szkole średniej, nie uczymy się tego na większości studiów. Tego nie uczą się lekarze, no już prawnicy to w ogóle. Pytanie, czy się tego uczą nauczyciele. Na pewno już są pewne, bo wiem, przedmioty, pewne wskazania i tak dalej. Najczęściej uczą ludzie, którzy sami w tej kulturze się nie wychowali. Ale cóż, lepiej jest zaczynać jakkolwiek, ale iść w tym kierunku. Dlatego czytamy książki, które są tłumaczone na język polski, przeniesione z innych kultur. Są jeszcze inne zwroty. Popatrzmy się na takie kwestie. No, już wiemy o tym, jest to oczywiste, że jeżeli mówisz do klienta w sklepie, pani musi, ktoś się pyta, chce dokonać zakupu albo chce mieć abonament, prawda, na coś tam, a sprzedawca, ten, który obsługuje klienta, mówi, proszę pani, najpierw pani musi tu wypełnić i tak dalej, to wiemy o tym, to już nas drażni. My jesteśmy na takim etapie, że to rozumiemy, ale no, szczególnie najmłodsze pokolenie. Pokolenie Z nie ma pojęcia na ten temat. Wydaje się, jakby zupełnie nie było empatyczne, ale to nie jest kwestia empatii, tylko kwestia wychowania w tym momencie. Statystycznie osoba z pokolenia Z, ona nie rozumie, dlaczego na przykład warto powiedzieć, kto tam był, Paweł, Marta i ja. Zamiast ja, Paweł i Marta. Jak się mówi to pokoleniu Z, to no kompletnie mówię, ale co za różnica? To nie jest kwestia empatii, tylko kwestia nawet nie kultury osobistej, no bo kultura jest funkcją wychowania, czyli ktoś jest niekulturalny, jeżeli był wychowany w danym kierunku, a jednak tego nie stosuje, prawda? I tutaj w związku z tym pojawia się kwestia dosyć oczywista, bo to rozumiemy. Nie można klientowi powiedzieć, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto. Ale w ogóle słowo musisz to jest rozkaz. To jest narzucenie. Odbierasz rozmówcy autonomię, ciebie stawia w roli nadrzędnej, czy rodzica, czy szefa. Dlatego w takich sytuacjach, kiedy nie chcemy antagonizować, wystarczy powiedzieć, poproszę panią, aby pani wypełniła to, tak? Prosimy tutaj, aby wypełnić to. Ważne jest, aby zwrócić na to uwagę, a nie musisz zwrócić na to uwagę, tak? Można zamienić to na, warto byłoby, na zależy mi, gdyby pani mogła w tym momencie to wypełnić i tak dalej. Można to użyć różnych zwrotów, ale musisz. To jest ta nadrzędność, to jest rozkaz, to jest przymus. Powinieneś, powinnaś. Brzmi w wielu sytuacjach jak moralizowanie i ocenianie, ale to oczywiście nie można popadać w paranoję, bo słowo powinnaś w takiej poradzie serdecznej, jak ktoś się kogoś pyta, słuchaj, co powinnam zrobić? No mi się wydaje, że powinnaś przede wszystkim zadbać o to i to, więc to jak najbardziej słowo, to słowo mieści się jak najbardziej w kanonie słów akceptowalnych. Natomiast czasami jest to słowo agresywne. No bo wiesz, no bo ty powinnaś najpierw zrobić to i to, a dopiero później tamto, tak? I tutaj komunikacja antagonizująca pojawia się prosto z mostu, bo to jest takie pouczanie i powiedzenie, no widzisz, no głupia jesteś, głupi jesteś. Jeżeli nawet ktoś się zapytuje, zapytuje to, co powinnam zrobić, a ty powiesz, wiesz co, to nie jest takie proste, dlatego że tutaj jest wiele wariantów zachowania i trzeba wziąć wiele aspektów pod uwagę. Myślę, że w tej sytuacji warto by było pójść w tym kierunku. A jak ja mówię, powinnaś, to takie jest trochę narzucenie i tak dalej. Kolejny zwrot, który jest agresywny, to jest nieprawda. Mylisz się. Jeżeli ktoś mi coś mówi, a ja powiem, wiesz co, no z czegoś wynika, że to mówisz. Taki masz ogląd sytuacji. Ja to postrzegam inaczej. To w momencie, kiedy ktoś mówi, mylisz się. A jeżeli ktoś mówi nieprawda, no to wystarczy powiedzieć w ten sposób, słuchaj, pewnie masz takie informacje, albo na czymś opierasz to stwierdzenie. Zakładam, że nie oskarżasz mnie, że ja kłamię, tylko może masz informacje skąd inąd, albo masz inne informacje niż ja i tak dalej, prawda? Dbanie o to, żeby nie wchodzić w tę konfrontację, nieprawda. No dlaczego? Co mi zarzucasz? Nieprawda, że ja kłamię? Nie, nie zarzucam ci, ale to jest nieprawda i gadasz głupoty, prawda? Widzimy to, już jest eskalacja i tak dalej. To są w naszej strefie kulturowej dla niektórych osób trudne sprawy. Ktoś może powiedzieć, a gość się przyczepia, takie chrzani, farmazony, tam bez przesady. Do brzegu i do przodu i tak będzie. No to pomyśl sobie, szanowny słuchaczu, widzu, że ja do ciebie tak powiem, że wiesz, no być może to jest dla ciebie za trudne, żeby to zrozumieć, bo to są rzeczy delikatne i wymagają pewnego poziomu postrzegania tematu szerzej niż jesteśmy wychowani. Jeżeli uważasz inaczej, to twój problem. Bo to nie jest mój problem, ale mówię ci to dlatego, że zależy mi na tym, żebyś tego problemu w swoim życiu nie miał. A jak dotąd widzę, nie dajesz sobie z tym rady. Widzicie państwo, cały ten tekst to jest jedna wielka agresja. Albo ktoś przychodzi do domu i mówi, wiesz co, mam problem. A ktoś mówi, jaki to problem? Przecież to proste. Widzimy, co to jest za komunikat. Przychodzi żona do domu i mówi, da, mam takie problemy. Mąż mówi, no co to powiedzieć? Tu zrób tak, już masz problemy. Jaki to jest komunikat? Ty głupia babo. Mąż przychodzi i mówi, wiesz co, no mam tutaj zagwozdkę. Zagwozdkę masz? Ty nie możesz sobie z nią dać rady? Przecież zapytaj Karola, on ci pomoże. Tu jest jeszcze aspekt męskiego ego, prawda? No i czujemy, co się dzieje. Dlatego warto zacząć zwracać uwagę na to i warto trenować. Jeszcze jedna agresja, która się pojawia, to przychodzimy do naszych rodziców jako osoby już dorosłe. My jako dorośli, no rodzice tym bardziej. No i siadamy i mama pyta, co tam u was? Jedno z was odpowiada, a jedziemy na wakacje. A tu słyszymy, na wakacje? Znowu? Prawda? Czujemy, jaka to jest agresja? My jesteśmy dorośli, tak? No i mówimy, ale co w tym dziwnego? No tak, no ale byliście ostatnio pół roku temu na wakacjach. No byliśmy, no i teraz jedziemy na... Nie, ja się tam wtrącać nie chcę i tak dalej. A dokąd jedziecie? Do Tunezji. No wiesz co? Tam jest niebezpiecznie. Znowu atak. Zamiast powiedzieć, o to ciekawe, opowiedz mi więcej o tym, to powiedzcie więcej i tak dalej. My takich rzeczy się nie uczyliśmy. To jest taka agresja ukryta, która powoduje, że eskalujemy wiele rzeczy albo budujemy takie strzały małe i 6 takich strzałów powoduje, że ktoś się źle czuje. Dlatego między innymi też handlowiec, który za intensywnie tłumaczy komuś, dlaczego on ma rację, a my nie mamy, najczęściej słyszy, to dziękuję panu, ja się zastanowię. I on sobie myśli, jaki ten klient jest idiota, przecież mu wytłumaczyłem, wszystko ma potrzebę, ja mam najlepszy produkt, a on się zastanowi. A on się nie zastanawia, to jego mózg gadzi, mówi, nie czuję się komfortowo z tym gościem. Zostałem zaatakowany 6 argumentami i każdy z nich jest informacją, ty jesteś głupi, a ja nie, albo ja jestem mądry. No i mózg gadzi, włącza się u klienta momentalnie i on to wszystko blokuje. Zapraszam do zapoznania się z materiałami, które można uzyskać dzięki linkowi, który widzisz na ekranie, też w opisie filmu. Można kliknąć i bezpłatnie ściągnąć sobie materiały, w których jest też dużo na temat właśnie komunikacji, rozwoju tego obszaru. Zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału, a na którym pojawiają się regularnie nowe filmy, nowe tematy. No i oczywiście też zapraszam do tego, żeby się dzielić z innymi, bo świeca, od której odpalana jest następna, nawet jak zgaśnie, nic nie traci.